Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest Szymon Redlin, radny sejmiku województwa pomorskiego Polska 2050. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Pana imiennik, Szymon Hołownia, będzie wicepremierem?
Myślę, że rozmowy trwają, tak, nic nie jest wykluczone, sam pan wie, polityka, dużo się dzieje. Kończy się nam ten sezon ogórkowy i myślę, że tutaj może się dużo wydarzyć, tym bardziej, że Szymon jest po takim też czasie w życiu, gdzie chciałby się, wydaje mi się, odbudowywać politycznie.
A przebolał już to rozbicie partii i tę utratę władzy w Polsce 2050?
Im dłużej jest politykiem, tym bardziej wydaje mi się, że te rzeczy po prostu do niego łatwiej i szybciej trafiają. No niestety tak się dzieje, chociażby, nie wiem, na przykładzie największej partii opozycyjnej PiSu, tam też doszło do znaczącego podziału, także...
No ale po dwóch dekadach funkcjonowania określonym kształcie.
Ma pan rację, dokładnie. No ale to jest, tak jak pan zauważył, polityka i tutaj na to nie mamy wpływu. Ludzie mają też różne swoje ambicje, gdzieś tam się ścierają te światopoglądy i się potrafią poróżnić.
A jakie są inne scenariusze brane pod uwagę?
Jeżeli chodzi o Szymona?
Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, o przyszłość Polski 2050, no bo mówi się o tym, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straciła przywództwo w partii, jeszcze nieformalnie, ale już nie jest popierana tak, jak była, kiedy zostawała liderką.
Ja myślę, że aż tak źle bym do tego nie podchodził, w sensie, czy nie jest popierana. Moim zdaniem duża część członków, łącznie ze mną, popiera Katarzynę Pełczyńską. Niemniej jednak jesteśmy na takim etapie, że te sondaże są, jakie są, i część członków zastanawia się nad tym, czy to... I szuka winnego troszeczkę. To jest też tak, że gdzieś tam zawsze w tych słabszych czasach partii szukamy tego, co można poprawić, co można usprawnić. Niemniej jednak przykłady innych partii też pokazują, że czasami takie zmiany są potrzebne po to, żeby odświeżyć wiarę w to, co robimy i żeby też pokazać tą naszą inność w kontekście dwóch największych partii, tą naszą wyrazistość.
A pan ma wiarę jeszcze w to, co robicie? Jak to wygląda z punktu widzenia takich bardziej dołów partyjnych? No bo pan nie jest świeczniku, pan nie jest liderem Polski 2050. Zastanawiam się, jakie są nastroje wśród osób, które najpierw wspierały gdzieś Szymona Hołownię w tej jego pierwszej kampanii prezydenckiej, potem tworzyły partię, duże oczekiwania, jakieś konkretne poparcie, teraz to poparcie śladowe, brak nadziei, tego nie wiem do końca, ale marne szanse na reelekcję w kolejnej kadencji parlamentarnej dla wielu osób. Jak to wygląda?
Ja się przyznam, że życie nas nauczyło jako partię, też zweryfikowało te nasze, że tak powiem, górnolotne zapędy. Polityka zweryfikowała tą naszą chęć wprowadzania nowej jakości polityki. Niestety w obecnym układzie głównych partii politycznych jest to mocno utrudnione i dostaliśmy mocnego pstryczka w nos, że tak powiem. Niemniej jednak...
Czyli nie takie to proste wszystko, jak może się wydawać, kiedy punkt widzenia jest nieco inny.
Dokładnie.
I miejsce siedzenia nieco inne.
Miejsce siedzenia nieco inne, i wbrew pozorom ci najbliżsi sercu, w cudzysłowie, koalicjanci też potrafią, że tak powiem, dokręcać śrubę, o tak bym powiedział.
To biorąc pod uwagę te doświadczenia, jak z tą wiarą jest?
Na pewno jest jej mniej niż w 2020, kiedy zaczynaliśmy wszystko tworzyć, niż w 2023, kiedy odbywały się wybory. I mnie cieszy to, że ludzie, którzy funkcjonują w Polsce 2050, dalej działają i to nie jest tak, że my teraz mówimy, już nie ma sensu jak gdyby się spinać i działać na rzecz regionu, tak jak my tutaj w Pomorskim, czy to w zarządzie województwa, czy to w mój kolega wicewojewoda, cały czas działamy, robimy swoją robotę, a za rok myślę wyborcy będą mieli okazję nas ocenić i wtedy pokaże się to czy nasza praca była zauważona, czy nie.
A będą was oceniać samodzielnie, czy wspólnie z kimś innym na liście będziecie? Mówi się też, że reaktywacja trzeciej drogi jest możliwa. Jak pan to przewiduje? Nie, no, bo rozmowy trwają zapewne, no, też nie, na dole.
Dokładnie,
partii.
Tutaj rozmowy trwają. Tu chyba trzeba było być na zasadzie prorokiem. Za rok może się naprawdę dużo, dużo zmienić. Ta scena polityczna jest w tym momencie tak przebudowywana, łącznie z panem Morawieckim gdzieś tam, który wszedł do gry jako nowe ciało polityczne, tak szczerze mówiąc, ze swoimi posłami. Także myślę, że wszystko jest na stole, oprócz Konfederacji.
A pan jest zwolennikiem jakiej drogi?
Ja jestem zwolennikiem drogi prodemokratycznej i kontynuacji tego, co żeśmy robili do tej pory i co się działo, tak?
Okej, ale zwolennikiem jest pan jakiej opcji przed wyborami parlamentarnymi? Nie wiem, samodzielnego startu, próby budowy jakiegoś bloku?
Umówmy się, samodzielnie nie jesteśmy w stanie wystartować, nie mamy takich struktur mocnych i tutaj na pewno, jeżeli nasi ludzie będą na listach, to będą to listy łączone z innymi partiami, pójdziemy w koalicję, ale jakiej na ten moment nie jestem w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć, to bo po prostu sam tego też nie wiem.
Ale tylko Konfederację wykluczacie? To znaczy moglibyście pójść z Rozwojem Plus na przykład, albo z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie, no tutaj Prawo i Sprawiedliwość w tej wersji light jeszcze jest w jakiś sposób akceptowalne w kontekście wspólnych list. Niemniej jednak Konfederacja zdecydowanie odpada, tak jak pan mówi. Mm-hmm.
No to jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Zostawmy wielką politykę, skupmy się na sprawach lokalnych. Jak remont drogi wojewódzkiej między Jastrzębią Górą a Władysławowem? Pan rodem z Jastrzębiej Góry, związany z Jastrzębią Górą bezpośrednio.
Dokładnie.
Burzy to trochę funkcjonowanie tego regionu, czy nie?
Na pewno jest w jakimś sposób utrudnieniem. Prace trwają teraz na odcinku w miejscowości Rozewie i tam rzeczywiście mieszkańcy pewnie odczuwają troszeczkę dyskomfort, bo nauczeni tego, że mają swoją oazę na tak zwanym osiedlu wojskowym, przez które teraz przebiega taki bypass, gdzie cały ruch został puszczony, no na pewno nie żyje im się łatwiej. Niemniej jednak dzięki temu, że mieszkańcy w sumie zgodzili się na zebraniu wiejskim Rozewia, że tego typu objazd zostanie stworzony, wyrazili na to zgodę, też w krótszym czasie będą odczuwali ten dyskomfort. Prace moim zdaniem posuwają się cały czas do przodu i właśnie teraz ten okres tych 2 miesięcy sezonu letniego pozwoli na troszeczkę na nadgonienie, mimo tego, że pojawiły się dodatkowe prace, które wyszły w trakcie demontażu. Chodzi o to, że grunt, który był pod starą drogą, był na tyle niestabilny w sensie znalezienia pokładów gliny, że trzeba było głębszą warstwę wybrać, zastosować dodatkowe wzmocnienia, żeby ta droga przez kolejne dziesiątki lat spełniała swoją funkcję takiej drogi tranzytowej w sumie po całej gminie Władysławowo i po całym wybrzeżu.
Szeroka, brukowana w większości droga na tym odcinku, tak się mieszkańcom może kojarzyć, tam się pojawią i chodniki, i odwodnienia. Dokładnie. Sporo pracy, 2 kolejne sezony letnie jeszcze to będzie trwało, tak na dobrą sprawę.
Tak, w tej wersji został ten przetarg rozstrzygnięty. Niemniej jak rozmawiam z kierownikiem budowy, widzą ten pierwszy odcinek nie do 2028, tylko tutaj naprawdę następny rok. Myślę, że zakończą te pierwsze 3,5 kilometra. Dobrą też to informacją jest to, bo to rok temu, jak byłem w tym studio, tego jeszcze nie było do końca wiadomo. Zostało podpisane porozumienie na drugi odcinek, czyli praktycznie cały ten odcinek ze Strzębiej Góry do Ronda we Władysławowie zostanie wyremontowany dzięki też współpracy z radnymi z gminy Władysławowo i tutaj im chciałbym podziękować, że w dużej mierze dołożyli się, jeżeli chodzi o środki do budowy tej drogi. Ale rzeczywiście ta droga, co pokazują też ostatnie kilka takich wydarzeń w kontekście portu we Władysławowie, jest kluczowa, jeżeli chodzi o sprawy logistyczne, transporty wielkogabarytowe, także pod tym względem budowa jej której no, jest mega potrzebna, jeżeli chodzi o tę część regionu. Notabene ona będzie ciut szersza, przepraszam, węższa niż była do tej pory.
A tam jest z czego ucinać. Zwężać, no, tak? Jest z czego ucinać, to bez dwóch zdań. Jak się w ogóle ten sezon udaje nad morzem 2026? Bo nie. Sporo narzekań, ostatnio był burmistrz Władysławowa tutaj i przyznawał, że jest nieco gorzej niż
gorzej,
powinno.
Jest gorzej na poziomie moim zdaniem 30%, jeżeli chodzi o obrót tak zwany turystyczno-kasowy, tak bym powiedział. I niestety on się pogłębia. Moim zdaniem to jest też taki trend w kontekście turystyki Bałtyku i turystyki ogólnopolskiej, w kontekście tego, że też zmienia się nam turysta. Ten turysta, zwłaszcza młodszy, nam odpływa za granicę. Dla młodego turysty nie jest problemem język, dla młodego turysty nie jest problemem wsiąść do samolotu, polecieć na Maltę i zrobić sobie tam 3-5-dniowy city break. Także ten turysta nam odpada. Niestety, tak jak zauważam, Jastrzębia Góra i Polskie Morze to też na razie jeszcze moim zdaniem to wszystko troszeczkę funkcjonuje na zasadzie, mamy wielu turystów na zasadzie sentymentu, tak bym powiedział. Aha. I boję się o to, że jak się nam skończy ten sentyment, bo ci młodzi już nie będą mieli tego sentymentu, bo oni spędzają wakacje za granicą. I przyszłe lata naprawdę mogą być ciężkie, zwłaszcza dla mieszkańców w kontekście utrzymania się w tych regionach, bo umówmy się, to życie tam jest specyficzne, a brak źródła dochodu, które jest na ten moment, no to jest 70% moim zdaniem w gminie Władysławowa ludzi funkcjonuje na zasadzie turystyki czy wokół turystyki. No może
czyli
być
zarabia głównie w sezonie, a potem przez cały rok wydatkuje to, co zarobi.
Dokładnie, tak? Albo obsługując tą turystykę, dokładnie. I umówmy się, że ten region musi dostać jeszcze dodatkowy impuls, jeżeli chodzi o inne inwestycje, inne źródło zatrudnienia, tak bym powiedział. To na pewno. Bo sama turystyka, niestety, te najlepsze lata już mamy za sobą.
I myśli pan, że to jest koniec turystycznego
Eldorado
na wybrzeżu północnych Kaszub?
No, to na pewno zmienia się to nam, ale to też jest tak, że świat też pokazuje to, że miejsca turystyczne potrafią ewoluować w tą stronę, że nabudowało się tego X. Nie do końca popyt jest tak duży, żeby wszystko wynająć. No i te słabsze ogniwa gdzieś tam odpadają.
Słaby to wniosek trochę.
Znaczy tak, jest słaby, tylko że ja nie mówię tego teraz po to, żeby być tutaj jakimś takim złym prorokiem i zniechęcać do inwestowania u nas, tylko trzeba byłoby się zastanowić właśnie, co zrobić, żeby tego turystę chcieć przyciągnąć.
I ma pan jakieś pomysły? Zwłaszcza na tych młodych?
Zwłaszcza dla tych młodych. Znaczy my musimy przede wszystkim popracować nad ofertą dla młodych, bo my mocno staliśmy się, tak przynajmniej mieszkańcy na forach różnych we Władysławowie również, podnoszą argument tego, że po 21, fakt, że no, w tym roku jest zimno po 21, ale po 21 we Władysławowie no, niezbyt wiele się dzieje, czy w miejscowościach ościennych. Sam koncert w ciągu tygodnia, jeden koncert darmowy, no to nie jest wydarzenie dla tego turysty, który no, jest coraz bardziej też wymagający, nie? Już jemu, bo umówmy się, kiedyś ludzie cieszyli się naprawdę, że przyjeżdżają nad morze, mogą poleżeć na plaży, nie? To jest takie normalne. Teraz turysta potrzebuje oprócz tej plaży, a zwłaszcza w momencie, kiedy nie ma pogody, zajęcia dodatkowego, jakiejś atrakcji i tego spędzenia czasu, tego wypełniacza spędzenia wolnego czasu. Tego niestety na ten moment nie mamy zbyt wiele.
Jeżeli nie gospodarka, to co? Jeżeli nie turystyka, to co? Rodzi się takie pytanie, patrząc na gospodarkę regionu. No i są inwestycje planowane różne. KGHM Polska Miedź będzie budował, a w zasadzie już przystępuje powoli do realizacji. No dobra, może jeszcze przesadziłem, że przystępuje.
No oni teraz wystąpili koncesję, dokładnie.
Tak, to jest dopiero początek tej drogi. Chodzi o kopalnię Polihalitu. Zeitu. Mieszkańcy są gotowi na te inwestycje? Bo dużo mówimy o tym, jak to wygląda od strony urzędniczej, od strony prawnej. Jak to wygląda z punktu widzenia zwykłego mieszkańca? Co sobie mówią ludzie o tej kopalni?
Wbrew pozorom nie ma tu jakiegoś w cudzysłowie hejtu, o tak, nie? Jak rozmawiam z ludźmi od paru lat, tak szczerze mówiąc, od momentu, kiedy były prowadzone te prace takie inwentaryzacyjne, w sensie badawcze, ile tego złoża jest i w ogóle, to ludzie lokalni upatrują w tym właśnie dodatkowe źródło dochodu, miejsce stabilne zatrudnienia na lata, tak szczerze mówiąc. Ja zawsze podchodzę do tego z rezerwą na zasadzie takiej, że to my, lokalni działacze, musimy też tego przypilnować, żeby to się nie wydarzyło bez większej kontroli w kontekście i poszanowania środowiska i tych wspólnot społecznościowych, które już tam funkcjonują, bo Mieroszyno, jak wielu z Państwa pewnie nie wie, no jest taką też miejscowością, czy dla Jastrzębiej Góry, czy dla Warysowowa, gdzie ludzie, chcąc uciec troszeczkę od tego sezonu, pobudowali sobie domy, gdzie chcą spokojnie żyć, a no...
A zaraz będą mieli kopalnię obok.
No dokładnie, budowa tej kopalni 10 lat to już będzie wyzwanie logistyczne, jeżeli chodzi o ruch, transport, bo tam naprawdę, uwierzcie mi Państwo, że będą się działy rzeczy podobne do tego, co jest przy budowie elektrowni atomowej w gminie Choczewo. Także ta miejscowość na pewno się bardzo mocno zmieni. Bardzo dobrze, że włodarze też wszystkich gmin, łącznie z gminą Płuck i ościennych gmin, już teraz zabiegają o spotkania z KGHM-em, o rozmowy. No i jest ten czas, kiedy trzeba zacząć rozmawiać z mieszkańcami, bo oficjalnie KGHM no, nie odbył żadnego spotkania w terenie, że tak powiem, i nie uświadomił do końca ludzi, z czym to się wiąże i że to może być uciążliwe na początku sam proces budowy, ale jak pokazują doświadczenia z innych krajów, to może się nawet odbyć, budowa takiej kopalni może się wydarzyć nawet na terenie parku krajobrazowego, gdzie ma to miejsce w Anglii, w Northshire, gdzie oni postanowili wybudować wielki 20-kilometrowy tunel, żeby urobek z tej kopalni pod ziemią transportować, dokładnie, żeby nie kolidowało to z całym otoczeniem.
Na tym musimy zakończyć, bo czas tam upłynął. Już? Ale czas płynie bardzo szybko, ale ten temat inwestycji polihalitowej będzie na pewno wracał dokładnie w kolejnych miesiącach. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu za wysłuchanie.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem był Szymon Redlin, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego z Polski 2050. Rozmawiał Kuba Kaługa, dokładnie za 13:09.